W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zima nas chyba na chwilę opuściła.
No, opuściła nas zdecydowanie, ale podobno coś ma się jeszcze wydarzyć na przełomie lutego i marca, tak twierdzą niektórzy synoptycy.
No, mam nadzieję, że jeszcze trochę na sankach pojeździmy. Przejdźmy do ważnych spraw, nie tylko do śniegu. W poniedziałek rząd zdjął część obostrzeń dotyczących pobytu w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Spowodowało to prawdziwy najazd Polaków na ośrodki wypoczynkowe, a symbolem częściowego otwarcia branży hotelowej okazało się Zakopane. W mieście pojawiło się kilkanaście tysięcy turystów i wiele osób nie przestrzegało zasad sanitarnych. Pytaliśmy w poniedziałek, jak ocenialiście Państwo te zachowania turystów i czy lekceważenie zasad sanitarnych wpłynie na zwiększenie poziomu zachorowań w całym kraju. Posłuchajmy, co nam o tym powiedzieli nasi słuchacze.
To widać, jak ludzie są w Polsce zdyscyplinowani. A to, że pojechali w góry, człowiek nie może już wytrzymać tego hałasu w domu, to trochę dla tych dzieci samych.
Trochę przyzwoitości i trochę oleju w głowę ja obowiązuję, proszę pana. I przede wszystkim to wszystko prawie w tym temacie.
Problem zachowania się ludzi wynika z niekonsekwencji, niedotrzymywania słów, obostrzeń i innych tego typu zakazów, które ten rząd wprowadzał i wprowadza przez całą epidemię.
Ja mam taką propozycję dla rządu, żeby tych, co nie przestrzegają tych obostrzeń, pospisywać, a jeżeli zachorują, to lecić na swój koszt.
Co się działo w Zakopanem, no to nie bardzo zachowanie, no ale nikt temu nie zaradzi po prostu, nie? Nie wiem, czy karać, nie karać, nie wiem sam, co tu powiedzieć, bo nikt się nie ukaże, nie?
Panie Adamie, ja powiem coś niepoprawnego politycznie, ponieważ moim zdaniem nie ma naukowych dowodów na kropelkowe zarażanie się SARS-CoV-2, to jedynie hipoteza. Część społeczeństwa nie wierzy epidemiologom i ich wersję tej epidemii. Mamy zatem do czynienia nie tyle z nieprzestrzeganiem zaleceń, ale niewiarą w to, co mówi rząd. Z drugiej strony branża turystyczna doznała finansowej katastrofy, a ludzie pragną życia bez masek i niezrozumiałych często ograniczeń. Lekarze kwestionujący oficjalną wersję spotykają się z cenzurą, a w necie krążą informacje o śmiertelnych przypadkach poszczepiennych. Padają nawet konkretne nazwiska. Internet w tej sprawie ma swoje własne zdanie i trzeba, jakby to powiedzieć, przyjąć to na klatę, mówiąc kolokwialnie.
No tak, ale nie zgodzę się z panem, że nie ma naukowych dowodów przenikania tego drogą, czyli wirusa, drogą kropelkową. Tego typu wirusy przenikają drogą kropelkową. Na temat grypy powstały ciężarówki uczonych rozpraw, to znaczy tyle tomów, że można byłoby je do ciężarówek pomieścić. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie turystów w Zakopanem, no ja rozumiem, że część tych ludzi poczuła się, jakby się urwali ze smyczy. Natomiast to, że ich rozumiem, wcale nie oznacza, że ich będę tłumaczył, dlatego że z wolności trzeba korzystać, trzeba umieć korzystać, to po pierwsze, a z wolności trzeba korzystać rozsądnie. Zatem jeżeli dostaliśmy możliwość pojeżdżenia na nartach, na stokach narciarskich, to ja nigdy nie tłoczyłbym się w jakichś tam kolejkach albo nie wybierałbym miejscowości, o których przypuszczałbym, że będę czuł czyjś oddech na plecach i to jeszcze niekoniecznie człowieka w maseczce. Zatem rząd postąpił jak postąpił. Moim zdaniem no, chciał pokazać, bo rząd też jest pod presją. Oczywiście no tak, epidemiolodzy... Oczywiście. Tak, epidemiolodzy nie zalecali rządowi czy doradcy z tego, co słyszymy z pewnych przecieków tego rodzaju otwierania się. Widocznie znali lepiej naturę ludzką, natomiast rząd znajdujący się pod pewną presją postanowił doprowadzić do takiej sytuacji. Zobaczymy. I później ewentualnie warunkowo te dwa tygodnie będziemy obserwować, jak się ludzie zachowują, a później wrócimy do obostrzeń. Ja się obawiam, że wrócimy do obostrzeń poprzednich ze względu na nieodpowiedzialne zachowanie nie tylko tych Polaków na Krupówkach, ale także w innych miejscach. No smutne to, ale pokazuje też bardzo dobrze frustrację ludzi w czasie pandemii. Nie wszyscy wytrzymują ciśnienie i taka pokusa, żeby się zabawić oficjalnie albo gdzieś na boku, bo kwitnie też takie podziemie gastronomiczne, gdzie się ludzie spotykają, no przyczynia się do wzrostu zachorowań. No nie ma innej możliwości wzrostu tych zakażeń, jak tylko drogą kropelkową.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę w naszej rozmowie, że niezależnie od tego, że się zgadzam z koniecznością przestrzegania, niezależnie czy się wierzy w sens tych obostrzeń czy nie, no bo statystyki pokazują dosyć jakby wyraźnie, że pewne choroby na skutek tych obostrzeń zniknęły, zniknęła grypa, zniknęły choroby przenoszone, że tak powiem, z człowieka na człowieka. Natomiast jakby mnie w tej całej sprawie bardziej ciekawi ten stan społeczeństwa, które ma swoje kanały informacyjne. Już tak bardzo nie jesteśmy zależni od monopolu medialnego, jakkolwiek by to nie rozumieć, bo mamy dostęp do informacji dosyć szeroki w internecie i to jest taka pewnego rodzaju, że tak powiem, ciekawostka natury socjologicznej, że jesteśmy społeczeństwem, przynajmniej jego część, coraz bardziej niezależnym, jeśli idzie o dostęp do informacji.
Ale nie zawsze są to informacje wiarygodne, te w internecie.
Tak.
Cała masa szarlatanów i ludzi, którzy odrzucają naukowy pogląd. Oczywiście naukowcy się mylą, nie są wyrocznią czy Biblią, ale wtedy trzeba po prostu zestawiać opinie innych naukowców i wyciągać z tego wnioski. Natomiast z myśleniem w społeczeństwach współczesnych nie jest zbyt dobrze, dlatego że szkoła nie uczy krytycznego myślenia. Zarówno szkoła w Hiszpanii, jak i szkoła w Polsce. Natomiast co do zaniku grypy, nie zgodziłbym się. Grypa dalej istnieje, tylko podobieństwa w objawach pomiędzy lekkim przechodzeniem SARS-CoV-19 a grypą są tak nieznaczne, że bardzo wiele osób tego nie zauważyło. Natomiast jest ciekawa rzecz. 1,5 miliona Polaków, którzy oficjalnie przeszli SARS-CoV-19, natomiast sam minister Niedzielski wylicza, że zakażeniu mogło ulec od 6 do 8 milionów Polaków, którzy przeszli to skąpo objawowo. Także tutaj
zostawmy na razie,
nie ma mądrych.
Zostawmy COVID, ponieważ mamy jeszcze inne tematy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Napięcie w rządzącej regionem koalicji PO-PSL SLD w ubiegłym tygodniu światło dzienne ujrzały dokumenty, w których wytykane są błędy w zarządzaniu województwem. Wśród grzechów Platformy Obywatelskiej wykazuje się upartyjnienie Urzędu Marszałkowskiego, brak współpracy z rządem i najniższą ilość centralnych inwestycji w regionie. Dopytywana o sytuację województwa marszałek Elżbieta Anna Polak odpowiada, że region ma silną pozycję, a ona nie zamierza kłaniać się ministrom. Przyczą temu jednak dane statystyczne. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o to, czy godzimy się na upolitycznienie samorządu wojewódzkiego i przenikanie politycznych napięć z Sejmu do Sejmiku. Pytaliśmy zatem, czy samorządowcy powinni reprezentować partyjne barwy, czy interes mieszkańców. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Do samorządów głosujemy na swoich, nieraz kolegów, sąsiadów, których znamy. Powiem, że niekiedy zmieniają się w politykach i ich trochę po prostu psuje.
Wielka polityka powinna być na pewno oddzielona od naszych samorządowych spraw. Zawsze za tym byłem. Ale to jest tak, że panowie w poszczególnych regionach, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, czy kto inny, cały czas mielimy tych samych ludzi.
Mieją się jedni i drudzy, ponieważ nie reprezentują ani jednej, ani drugiej strony, tylko reprezentują najczęściej własne interesy. Czy widział pan, słyszał pan o jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie na szczeblu wojewódzkich samorządowców czy służb wojewody?
Województwo nasze jest piękne, rozwija się pomyślnie. Po co te właśnie, kiedy możemy wspólnie cieszyć się, że mamy tak piękny region?
Powtórzę to, nie wiem po raz który. Porządek konstytucyjny narzuca samorządom rolę służebną wobec obywateli oraz podporządkowanie państwu. To, co robi obecny zarząd regionu, to łamanie fundamentalnych w imię partyjnej jakiejś aberracji. I powiem leperem, pani Elżbieta Anna Polak musi odejść.
Ha, no konflikt ma naturę polityczną, bo samo stanowisko marszałka jest stanowiskiem politycznym. Pani Elżbieta Anna Polak należy do Platformy Obywatelskiej. I pani Elżbieta Anna Polak zachowuje się od czasu do czasu jak Zenobia, królowa Palmyry, która rzuciła wyzwanie Imperium Rzymskiemu i postanowiła tutaj się wybić na jakąś samodzielność. No ale takie myślenie jest zupełnie bezsensowne, dlatego że samorząd powinien dobrze współpracować ze wszystkimi ośrodkami, a zwłaszcza z tymi, od których można uzyskać pieniądze. Więc pani Elżbieta Anna Polak nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba współpracować z Unią Europejską, ale ma wątpliwości, bo mówi, że ona się nie będzie kłaniać ministrom. No tymczasem dobra współpraca z rządem, z każdym rządem, obojętnie czy to jest rząd lewicowy czy prawicowy, to ta dobra współpraca gwarantuje pomyślność regionu, dlatego że przecież samorząd nie dysponuje taką ilością pieniędzy, samorząd województwa lubuskiego, żeby województwo lubuskie mogło się rozwijać gdzieś jakoś z boku, odrębnie, niezależnie. To jest taka mentalność części samorządowców Platformy, którzy się poczuli, myślę tu o marszałkach Platformy, jako udzielni, regionalni władcy, co jest po prostu żałosne, żenujące.
Panie Adamie,
i tutaj nie ma
zasłony...
sensu używać jeszcze innych przymiotników, które się aż cisną na usta.
Spuśćmy zasłony milczenia, bo nad tą żenadą w każdym razie. Przejdźmy do środy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Obchodzimy 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej. Rozpoczęło się one od spotkania głów państw w Juracie, podsumowujące wspólny dorobek. W Krakowie natomiast spotkali się premierzy V4, a udział w debacie wziął Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Przyjęta została wspólna deklaracja cyfrowa i przyjęto cele na przyszłość. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają 30 lat współpracy państw należących do grupy V4.
Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Wszyscy razem to łatwiej. Ale sprawy energetyczne, oni blisko z Rosją są, także były Węgrzy i już tu jest wyłamanie pewne. No ale no, musimy coś próbować. Sami zawsze mniej działamy jak w grupie.
Moim zdaniem przez pierwsze dwie dekady te cele były wspólne, te kraje były podobne i dlatego działało to dużo lepiej niż teraz. Coraz częściej występują jednak jakieś różnice i ciężko o wspólne zdanie we wszystkich kwestiach.
Ja sobie przypominam chyba głosowanie nad reelekcją Donalda Tuska. To była taka jedność Grupy Wyszehradzkiej, gdzie wszyscy zagłosowali przeciwko Polsce, tylko pani Beata Szydło postawiła się całej Europie.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej powstały po to, żeby nie dać sobie narzucić politykę wewnętrzną tym starym państwom Unii Europejskiej.
W publicznym radiu moim zdaniem należy krytycznie oceniać polityków, szczególnie tych, którzy rządzą. Nie chodzi o tych, którzy rządzą bieżąco, tylko generalnie. Te 30 lat moim zdaniem to w sporej części lata stracone, jeśli idzie o V4. Ma on potencjał Francji i mógłby być przeciwwagą w relacjach z Niemcami, ale Niemcy dosyć sprytnie rozbijają jedność V4 i nie cofają się przed szantażem i skutecznie osłabiają siłę regionu. W efekcie V4 to niewykorzystany potencjał politycznego wpływu. Tak ja to oceniam.
Nie zauważam aż takich prób ze strony Niemiec rozbijania jedności V4. Co do jedności V4, ona się ujawnia od czasu do czasu, dlatego że V4 nie ma wspólnego ministra spraw zagranicznych, nie prowadzi wspólnej polityki zagranicznej, podobnie jak i Unia Europejska, co pokazuje zakończona tragikomicznie wizyta Josepa Borrella w Moskwie. A więc domaganie się od tego, żeby
Faust... Ale sekowanie monolitem, sekowanie Polski i Węgier to jest jakiś rodzaj wspólnoty europejskiej.
No, panie Krzysztofie, ale tu są jeszcze inne kwestie. Tu nie chodzi Niemcom o rozbijanie w V4. V4, raz jeszcze powtórzę, nie prowadzi wspólnej polityki zagranicznej. Natomiast V4 udało się uzyskać kilka spektakularnych kwestii. Otóż została utworzona po to, na początku to było V3, Czechosłowacja, Polska i Węgry, sięgnijmy przez moment do historii. Chodziło o wejście do NATO i do wspólnot europejskich, które później przekształciły się w Unię Europejską. I to się okazało bardzo skuteczne. W 2015 roku udało się krajom V4 wstrzymać przymusową relokację migrantów. I to jest bardzo ważne wydarzenie. A tym rozbijającym jedność V4 była Polska wtedy, a nie Niemcy, bo pani Ewa Kopacz popierała wtedy stanowisko Niemiec wbrew stanowisku pozostałych krajów V4. To są trzy takie fundamentalne rzeczy, które się wydarzyły. Natomiast V4 jest taką próbą reprezentowania regionu i to wychodzi ostatnio lepiej niż gorzej, dlatego że na szczytach Unii Europejskiej kraje V4 udzielają sobie pełnomocnictw do wzajemnej reprezentacji. A więc to pokazuje, że te procesy integracyjne przebiegają. Z panem zgodzę się na pewno w jednym, że można było przez 30 lat istnienia V4 zrobić więcej. Natomiast fakt, że to mimo różnych trudności ta formuła V4 przetrwała, świadczy o takiej potrzebie integracji regionu Europy Środkowej. I tu też bardzo istotna jest budowa tras komunikacyjnych na osi północ-południe, bo one przeważnie przebiegały według życzenia Niemców na linii wschód-zachód, łącząc Niemcy z Rosją. Tu jest próba budowy innego nie tylko systemu komunikacyjnego Europy, ale innego myślenia o Europie i nieprzypadkowo te kraje grupy V4 wszystkie znalazły się w inicjatywie Trójmorza.
Tak, tak, my mówimy o tych rozmaitych, to jest zresztą temat oddzielny, o tych rozmaitych formatach, w które nasz kraj, czy Polska, czy kraje środkowej Europy są wmontowane, bo warto jeszcze pamiętać o tym, że są kraje Trójmorza, co jest inicjatywą silnie wspieraną przez Amerykanów oraz istnieje jeszcze grupa nazwana tak tajemniczo 17+1, za którą stoją Chińczycy. Ja też jestem dosyć pozytywnie nastawiony, jeśli idzie o przyszłość krajów grupy Wyszehradzkiej, bo świadomość swojej siły to jest takie, przepraszam za to może wyświechtane, za tą świechtaną metaforę, to jest wstawanie z kolan. To jest to, że w elitach politycznych tych czterech krajów musi pojawić się świadomość własnej siły, bo to jest, tak jak powiedziałem, potencjał Francji, zarówno ludnościowy, jak i gospodarczy i tym można grać, używając takiego modnego...
I tu absolutna zgoda, panie Krzysztofie.
Określenia lewarować swoją pozycję wobec Niemców. Rzecz jasna, Niemcy to jest potęga gospodarcza, z którą należy się po prostu liczyć i trzeba grać tutaj dosyć delikatnie, ale zgadzam się z panem, że naszym wielkim interesem jest tworzenie połączeń komunikacyjnych północ-południe, bo one spajają nasz region i jednocześnie musimy mieć przy tej okazji świadomość i tu znów posłużę się angielskim zwrotem hub i w tej chwili Polska rywalizuje z Niemcami, kto będzie tutaj takim transkomunikacyjnym hubem w tej części Europy. Bitwa o lotnisko w Berlinie kontra lotnisko centralny pod Warszawą. Mamy hub energetyczny w Świnoujściu. Polska chce dysponować tym nośnikiem energii. Niemcy mają swój Nord Stream. Tu trwa przepychanie i mam takie wrażenie, że świadomość roli Polski i Grupy Wyszehradzkiej rośnie. I chyba to spotkanie w jakimś tam sensie umacnia nasze to przekonanie.
Dorzucę jeszcze jedną rzecz do tych spraw komunikacyjnych. Trwają prace też na połączeniu Gdańska z portami w Turcji przez port w Odessie. wtedy Polska uzyskałaby wyjście na Morze Czarne, a taki był pomysł ludzi z otoczenia Stanisława Augusta Poniatowskiego.
No tak.
Wyjście Polski nad Morze Czarne, co jest niezwykle istotne dla naszego handlu.
I tam mamy kanał augustowski w ramach tej idei, o czym zapominamy, jak kiedyś Polska była graczem globalnym, jak musimy do tej umiejętności wrócić i wymagać na elitach politycznych, aby myślały globalnie o naszym kraju, a nie tylko zaściankowo.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W otwartym mikrofonie Radia Zachód rozmawialiśmy o problemie alkoholizmu, który ze względu na pandemię nasilił się, co dotyczy nie tylko naszego kraju, ale również innych państw w Europie i na świecie. Analiza danych i opracowań naukowych to potwierdza. Wzrosło spożycie napojów alkoholowych, co prowadzi do tragicznych konsekwencji, o których właściwie nie trzeba przypominać. W czwartek pytaliśmy o to, jak przeciwdziałać alkoholizmowi. Posłuchajmy, co nasi słuchacze mają na temat picia alkoholu do powiedzenia i jak temu zapobiegać.
Nie będę tam się deklarował, że nie piję alkoholu, ale cieszę się, że do takiego domu trafiłem. Nie mam z tym problemu od wielu lat. Ani moja żona, ani moja obecna bliska rodzina, nikt nie używa alkoholu i to jest szczęście wielkie.
Tu edukacja przede wszystkim, mi się wydaje. I z domu trzeba wynosić to, żeby po prostu, jak rodzice nie piją, to mi się wydaje, to potem dzieci raczej nie. No.
Wielokrotnie ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego i tu edukacja jest na pierwszym miejscu. Mówienie o tym problemie, czego dotyczy, w jaki sposób. Mało jest ludzi, którzy po prostu potrafią wytłumaczyć, na czym to polega.
Ludzie będą pić i zawsze pili i teraz mają przynajmniej powód do tego. Tylko co mnie niepokoi, z obserwacji, jeszcze oprócz tego alkoholu, który naprawdę faktycznie schodzi bardzo dużo teraz, zaczęły też schodzić energetyki. Kupują dzieci od 10 lat wzwyż.
Alkohol jest dla ludzi, a największym propagatorem alkoholu jest zawsze państwo, bo czerpie z tego niewyobrażalne zyski. To są rzeczy, które nie wymagają reklamy.
Dziadek był cudownym człowiekiem, niestety był alkoholikiem, był złotą rączką. Niestety ludzie płacili mu alkoholem. Teraz czy ludzie dalej płacą alkoholem za usługi, ale to też rozpija społeczeństwo.
Mam takie przekonanie, że alkoholizm jest skutkiem pewnej społecznej choroby i on jest jedynie objawem. I my zajmujemy się tym alkoholizmem tak troszeczkę jak zbijaniem temperatury u chorego. To jest coś, co moim zdaniem nie daje dobrego skutku, bo ważniejsze jest chyba nie to, ile ludzie piją, ale dlaczego oni to robią. Wydaje mi się, że socjolodzy znają te motywy, natomiast na poziomie politycznym czy na poziomie gospodarczym jakoś nie chcemy się tymi tematami zająć i tak troszeczkę gonimy króliczka.
No, temat uważany jest za temat wstydliwy, bo nikt nie lubi się przyznać do tego, że nadużywa alkoholu.
A co znaczy nadużywa?
A już, że jest alkoholikiem, no to w ogóle. Natomiast myślę, że to jest kwestia z jednej strony, to jest niezwykle skomplikowany problem, ale też pewien styl życia. Bo oczywiście alkohol może służyć ludziom, którzy posługują się nim w sposób umiarkowany do smakowania życia. Na temat wina napisano tyle, że głowa boli. Natomiast trzeba umieć korzystać z życia i tym samym korzystać z alkoholu. Ja ostatnio zrobiłem taki eksperyment sam dla siebie. Ponad 100 dni nie piję piwa. Ostatnio wypiłem 3 listopada ubiegłego roku i zacząłem chudnąć. Po prostu spadł mi był brzuch, a normalnie jem, nie jestem na żadnej diecie. Zrobiłem sobie też wyniki. Wszystkie poprawiły się. Spadł mi cholesterol, cukier, a więc przekonuję się na własnym organizmie, że nie należy przesadzać z alkoholem i po prostu, jeśli już z niego korzystamy, to w sposób umiarkowany i warto sobie takie, że tak powiem, przerwy na oczyszczenie organizmu czy oczyszczenie myśli robić, ale każdy ma swój sposób postępowania, swój modus operandi. Na pewno nie należy nikogo zachęcać do nadmiernego spożywania alkoholu.
Zakończył pan, powiem tutaj przekornie, inwokacją do Wielkiego Postu, który się właśnie w tym tygodniu zaczął.
Wielki Post sprzyja z całą pewnością racjonalnym zachowaniom i to jest, myślę, że również w wielu kulturach idea postu została także
po to wymyślona. Życzymy Państwu zdrowia, chrońcie się przed COVID-em, nie wierzcie antyszczepionkowcom. Jak możecie ograniczać alkohol, to ograniczajcie. Zdrowia szanownym Państwu życzymy. Dziękuję Panu, Panie Adamie.
Zdrowia i dobrego samopoczucia. Dziękuję, do usłyszenia.
Słuchajcie nas za tydzień zatem.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.